Proszę Państwa, ale no cóż, musimy też oderwać nasze myśli od pandemii, epidemii. Oczywiście ona jest ważna, bo dotyka naszego życia, zdrowia, ale też mówimy o sprawach, które dzieją się wokół nas, które są aktualne. Teraz mam przyjemność rozmowy z księdzem infuatem Stanisławem Jerzym, wieloletnim, kilkudziesięcioletnim rektorem polskiej misji katolickiej we Francji. Już tutaj życiorysu nie będę teraz streszczał, ale znamy księdza infuata bardzo dobrze. I kilka refleksji na czas obecny, księże infuacie. To znaczy mijają tutaj dni od pierwszej rocznicy zapalenia się, zniszczenia katedry Notre Dame. W życiu chrześcijanina nie ma przypadków. To są znaki, które mówimy ciągle, do nas przemawiają. No i też nie sposób nie powiedzieć, jak teraz jest reakcja, nie wiem, Francuzów, katolików też na to, co dzieje się z ich zdrowiem, a także tutaj z sytuacją w kościele francuskim. Czy ksiądz Infuat widzi jakiś tutaj wpływ i tego wydarzenia, jeśli chodzi o Notre Dame i powiedzmy teraz też tej pandemii, która ogarnęła Francję bardzo mocno, jakie są czynione refleksje? Czy po prostu widać jakieś pewne zmiany w myśleniu? Bo to jest bardzo ważne. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, księże Infuat.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Właśnie rok temu, 15 kwietnia, to był Wielki Poniedziałek, czyli początek Wielkiego Tygodnia, stanęła w płomieniach katedra Notre Dame. Z tej okazji i jeszcze tej rocznicy przypomniano w wielu środkach masowego przekazu, szczególnie główna antena telewizji francuskiej, a drugi program pokazał właśnie te straszne obrazy tego płomienia, który się rozwijał bardzo, bardzo, bardzo szybko i który był właśnie przerażający. Ci, którzy znaleźli się w otoczeniu katedry, padli na kolana i właśnie bardzo dużo wśród nich młodzieży, reakcja młodzieży była szczególnie właśnie taka, że zaczęli się modlić, błagać Boga właśnie, żeby w tym nieszczęściu jak najmniej było właśnie szkód, które poniesie ta katedra, która ma ponad 800 lat swojego istnienia. Więc chciałbym powiedzieć, że również na następny dzień był taki program pod tytułem Prowokującym na jednej kanale telewizyjnym, kto spalił katedrę Notre Dame. I właśnie tam oni ukierunkowywali tą myśl szczególnie do zaniedbań, jeśli chodzi o bezpieczeństwo właśnie katedry. W tym dniu tak się złożyło, że był człowiek, który pierwszy dzień był w pracy, który się nie orientował w ogóle w tym systemie bardzo alarmowym, bo przeszedł tylko szkolenie 2,5 dnia i tak dalej. Informował, jak wybuchł ten ogień o złym miejscu, zanim doszli. No w każdym razie straż przyjechała dopiero po 50 minutach od pierwszych momentów właśnie tego ukazania się ognia, najpierw w bardzo małej postaci tlącego się właśnie. Więc w tej chwili chciałbym tylko przytoczyć obraz z Wielkiego Piątku właśnie w katedrze, w tej katedrze, gdzie widzieliśmy arcybiskupa Paryża klęczącego przed relikwiami korony cierniowej w towarzystwie proboszcza, biskupa pomocniczego. W adorowaniu pomagały modlitwy, pomagało trzech śpiewaków. Całość modlitwy właśnie zakończyła się modlitwami o zaprzestanie pandemii.
obraz bardzo wzruszający. Księże Ignacio, zresztą, no powiedzmy sobie i taką rzecz, że no, był to jakiś znak bardzo mocny dla Francji, nie ukrywamy, przecież rozmawialiśmy też osobiście, ale są też pozycje książkowe i tak dalej. Mówi się, że owoce rewolucji francuskiej trwają, dotykają kościół też katolicki we Francji. No i wpływ masonerii, która jest, no nie ukrywajmy, ona nie jest jakoś ukryta, w sensie, żeby się gdzieś, prawda, bała mówić o tym, o tej działalności, tylko po prostu się bardzo wyraźnie mówi o swoich wpływach, że kościoła nie toleruje, że jeżeli coś jest katolickie, to jest po prostu z miejsca po prostu sekowane i tak dalej, i tak dalej.
No tak, prezydent, który przemawiał drugi dzień świąt wielkanocnych, nawet nie wspomniał o tym, że chrześcijanie we Francji świętowali największe święto, które jest filarem naszej wiary katolickiej, to jest zmartwychwstanie Chrystusa, a stąd wypływająca prawda kiedyś o właśnie naszym zmartwychwstaniu. Niemniej jednak Kościół we Francji, którego zneutralizowano, bo ja myślę, że to jest też pewny rodzaj prześladowania Kościoła, to mam obraz adoracji z Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa na wzgórzu Montmartre, na wzgórzu męczenników właśnie, gdzie arcybiskup Paryża Michel Opetit błogosławił całe miasto i równocześnie Francję i modlił się tam o przerwanie pandemii i prosił o przebaczenie właśnie wszystkich grzechów, wykroczeń. Ja chciałem podkreślić, że tam trwa nieprzerwanie adoracja Najświętszego Sakramentu od 100 lat i dzisiaj również w czasie pandemii właśnie trwa adoracja, ponieważ są warunki, ludzie tam na miejscu mogą zostać też, przespać się na chwilę i potem znowuż adorować Najświętszy Sakrament, więc bez przerwy dzień i noc trwa adoracja w obecnych czasach. W wielu kościołach ta adoracja została na 2-3 godziny wprowadzona właśnie. Kościoły wszystkie są otwarte, tylko jest ograniczenie właśnie do kilku osób uczestnictwa w tych w Eucharystii właśnie, co bardzo ludzie przeżywają. Są ogromne świadectwa na ten temat. Ja chciałem powiedzieć, że utkwił mi w pamięci taki wywiad młodej dziewczyny w telewizji, kiedy właśnie spikerka postawiła jej pytanie, w jaki sposób Pan Bóg mógł dopuścić do takich strasznych rzeczy. I ta młoda dziewczyna po chwili namysłu mówi tak: ja wierzę, że Pan Bóg jeszcze bardziej był zatroskany, zasmucony tym wszystkim, co się dzieje, niż my sami, ale od wielu lat my mówimy Panu Bogu, żeby wyszedł z naszych szkół, żeby wyszedł z naszych władz, tych, którzy nami kierują, żeby opuścił nasze po prostu życie codzienne. I Pan Bóg, kontynuowała właśnie ta młoda dziewczyna, jako dżentelmen, on spokojnie oddalił się właśnie i dorzuciła, w jaki sposób my możemy teraz mieć nadzieję, że Pan Bóg nam będzie błogosławił, że będzie nami się opiekował, jeżeli mu nieustannie powtarzamy, żeby nas zostawił samych, żeby nam opuścił, żeby my sobie damy radę, że my nie potrzebujemy właśnie Pana Boga. No więc ten czas właśnie pandemii to jest czas też refleksji, czas modlitwy całego Kościoła zresztą powszechnego, a tutaj we Francji również, bo prawie każda parafia ma kontakt audiowizualny ze swoimi właśnie parafianami, w ten sposób też ewangelizują.
Nie jest tajemnicą, księże Inchoacie, zresztą, że nie ma takiego czegoś jak jak instytucja kościoła francuskiego, prawda? Są tylko organizacje charytatywne, jakby powiedzieć, bo z tego, co pamiętam naszą rozmowę, tak to jest ustawione, że do państwa należą wszystkie kościoły, a państwo się nimi troszczy, jak się troszczy. To wiemy na przykładzie kościoła na Konkordzie, prawda? Że ksiądz Inchoat musiał sam środki tutaj organizować i dobrych ludzi szukać. Natomiast...
Tak, tylko,
tak.
Tak.
Ale jest w umowie takiej, że niby należą do państwa, więc państwo się opiekuje. A ta opieka...
Powinno się opiekować. Ale w ostatnich latach na przykład w Paryżu ucięło o 50% dotacje na kościół, tak, więc na remonty kościołów, bo głównie o to właśnie chodzi, ponieważ oni sobie przywłaszczyli kościoły i prebanie, więc są odpowiedzialni właśnie za to. W każdym razie...
Czyli jest tak, że na przykład klasztor plebania należy do państwa, ale
też,
oczywiście proboszcz...
Też należą do
tak,
państwa,
ale proboszcz ma się troszczyć o tą plebanię, mają remontować, utrzymywać.
Wewnątrz tak, na zewnątrz nie musi, ale wewnątrz normalnie tak powinien się opiekować i to, żeśmy czynili właśnie na misji też, te wszystkie plebanie, które należały właśnie, które były używane przez księży z misji, polskiej misji katolickiej, a które zostały uwłaszczone przez państwo, tak jak w Paryżu.
A pytanie takie szczere, księże Inchoacie, bo nas to ciekawi, bo patrzymy też na Kościół Polski, dziękujemy Bogu za tą taką świadomość wierzących i duchownych, ale czy można powiedzieć, czy ten Kościół rzeczywiście się jakoś będzie odradzał, czy to są te zgliszcza, jak katedry Notre Dame, że pozostają ludzie starsi, w zakonach są stare siostry już, kapłanów jest coraz mniej, wyświęcani są właściwie, można powiedzieć, rocznie, tak jakby w jednej diecezji to na całą Francję, czy po prostu ksiądz Inchoat jednak widzi nadzieję, bo wiemy, Francja jest potężna, wspaniała kiedyś, sanktuaria, katedry, Lourdes, serce, prawda, tutaj maryjności europejskiej.
Ja myślę, że są takie światełka na końcu tunelu właśnie i jest ta, które zaczynają się od tej refleksji. Na przykład kardynał Sarah, znany, prawda, w Kościele Powszechnym,
tak.
On odwiedzał tą katedrę, która trawił ogień właśnie i mówił, że jest ona symbolem sytuacji dotyczącej cywilizacji zachodniej, Kościoła, że ten Kościół znalazł się w ogniu, który bardziej go trawi niż katedrę. O jaki ogień właśnie chodzi, pyta się kardynał Sara. Mówi, że szczególnie w Europie jest to pomieszanie właśnie intelektualne, doktrynalne, moralne, jest strach głosić prawdę o Panu Bogu, o człowieku, strach, aby przekazywać, bronić wartości moralnych, etycznych, tradycji chrześcijańskiej. To właśnie ta utrata wiary, utracenie sensu, obiektywizmu wiary, czyli utrata sensu właśnie Pana Boga. Ale Kościół, ja podam jeden tylko przykład. Arcybiskup Paryża, Monsignor Opetit, skierował listy do wszystkich dyrektorów szpitali tutaj w Paryżu, żeby zgodzili się, bo zgłosiło się ponad 55 księży, młodych księży, którzy chcieli iść do chorych, chcieli odwiedzać chorych, chcieli pocieszać się, chcieli usługiwać się i dyrektorzy szpitali się absolutnie nie dali odpowiedzi w ogóle na to jego, on sam jest przecież lekarzem, sam zanim został księdzem i praktykował wiele razy lat właśnie medycynę. Więc tutaj jest ten znak właśnie, że szuka się również w środku, żeby zmarginalizować ten Kościół. Ale ten Kościół, moim zdaniem, ponieważ są ciągle nowenny, teraz ta nowenna do miłosierdzia Bożego też w kościele francuskim, żeby właśnie Pan wrócić do Pana Boga, wrócić do, bo człowiek poszedł za daleko. Oni stwierdzają właśnie, że człowiek poszedł za daleko, że chciał wziąć miejsce Pana Boga, chciał być prawodawcą zarówno praw naturalnych, jak i praw bożych i właśnie w ten sposób stawał się barbarzyńcą w stosunku do drugiego człowieka, do ludzkości. Bo właściwie ci, którzy nienawidzą naturę człowieka, są barbarzyńcami, którzy manipulują życiem, którzy uzurpują sobie prawo życia i śmierci, szczególnie w stosunku do słabszych i tak dalej. I w tym momencie też Kościół, jak się przysłucha tym wszystkim interwencjom proboszczów, księży, biskupów tutaj, to jednak właśnie ten aspekt wychodzi właśnie. I myślę, że chociaż w laicyzacji społeczeństwo doszło bardzo daleko, że może dotknie właśnie łaska Boża tych ludzi.
Może to nastąpi. Bo jeszcze jedno pytanie o przywódców. Przywódcy są ważni, księże Ichłacie. Czy na przykład spotkał ksiądz Ichłat komentarze, nie wiem, w prasie, w programach? No, na przykład a propos naszego prezydenta, który publicznie do wiary się przyznaje. Ostatnio w czasie życzeń prezydent Andrzej Duda, życzeń do rodaków, mówi, że modlę się za moją ojczyznę, modlę się za moich rodaków, żeby i ta pandemia minęła, ale w ogóle no, do wiary się nie wstydzi. Z tego co wiemy, ostatnim takim prezydentem chyba był Charles de Gaulle, który...
Według mnie to był taki prawdziwy mąż stanu właśnie.
Bo nie wiem, jak było z Chiracem, chociaż też...
Który wyraźnie afiszował swoją właśnie wiarę tego. Jest taka bardzo ciekawa książka Charles de Gaulle, katolik, który opowiada wiele szczegółów z jego życia właśnie pod tym aspektem, począwszy od tego marszu wielkiego dziękczynienia, że druga wojna światowa się zakończyła, począwszy od łuku triumfalnego do katedry Notre Dame, gdzie było śpiewane właśnie Te Deum Laudamus. No. Więc oprócz tego te jego świadectwa na co dzień, szczególnie, że w kontekście, kiedy miał właśnie jedno dziecko, które było...
Córeczkę, tak.
Tak, cierpiące, właśnie ułomne, a patrzył na nie i mówił, że to jest właśnie dar Boży, który najbardziej go ewangelizuje, najbardziej mu przypomina o tym, że życie dotyczy nie tylko tego życia materialnego, ale właśnie tej aspektu eschatologicznego naszego odrodzenia właśnie. I to są wspaniałe właśnie świadectwa
i też mimo kilkudziesięciu zamachów, prób zamachów, nie bał się wystąpić w katedrze, brać udział w mszy świętej publicznie i tak dalej, i tak dalej. A groziło mu to życiem. Tylko to jeszcze na koniec, bo czas nam ucieka. Jakieś komentarze są do Polski katolickiej obecnie, że mamy rządzących?
Do Polski oni nam zazdroszczą, bo Francja absolutnie nie jest przygotowana właśnie na tą epidemię. I tu widać, że człowiek nie bardzo się liczy, że pewną kategorię ludzi z góry się wskazuje. Nawet wymyślono, minister zdrowia wymyślił, że można takie specjalne lekarstwo, sedatif, takie uspokajające, a raczej prowadzące do śmierci, przekazywać właśnie tym, których uznają, że nie trzeba ratować, nie trzeba...
Czyli walka z epidemią to po prostu dać się uśpić, tak można
tak,
powiedzieć.
No właśnie, tak.
Przed nią uciec.
Ja myślę, że to ten czas tej pandemii to jest czas w ogromnej walki między złem a dobrem w ramach budowy według niektórych nowego szaleńców, nowego porządku świata, którzy chcą stworzyć no, po prostu światowy rząd i chcą człowieka całkowicie zniewolić. A ojcem niewolnictwa jest szatan właśnie, który działa przeciwko człowiekowi i posługuje się właśnie tym, żeby doprowadzić nas do tego wielkiego obozu koncentracyjnego, który będzie kontrolowany bez przerwy. Właśnie nawet na przykład wprowadzając tą technikę 5G i tak dalej, także to, ale to jest inny temat.
Ale mamy nadzieję, tak jak Hiszyle pokazuje księże Infułacie, że rewolucja pożarła też własne dzieci, że tak samo będzie z tą rewolucją genderową i tą taką zabijającą Pana Boga, mówiącą Panie Boże adieu, żegnaj, że będzie to odnowienie. Księże Infułacie, Bóg zapłać, dziękujemy.
Ja się dziwię, że w Sejmie Polskim jeszcze są głosy takie, które bardziej wolą bronić zwierząt niż człowieka właśnie od początku do końca swojego życia. Francuzi nam tutaj zazdroszczą, że państwo polskie w stosunku tutaj do nich jest artykuły na przykład we Figaro o wiele lepiej zorganizowanie i broni przede wszystkim człowieka, jego godności. To jest istotny cel właśnie i Unia Europejska też nam tego zazdrości.
No właśnie, czyli serce bije nam mocniej w tym momencie, księże Infułacie, Bóg zapłać, dziękujemy za relację, no i dziękujemy za pracę. Niedawno był jubileusz piękny, ale za tą pracę dla Polaków, dla katolików we Francji, dla polskich też wyznawców wierzących. I wiemy, że ksiądz Infułat również czas jest jeszcze aktywny, czynny, chociaż wiadomo, że przez tą epidemię trudno jest się przemieszczać, ale wiem, że uczestniczy w życiu religijnym.
W Wielkanoc byłem sam na sam z Panem Jezusem, ale konsekrowałem o wiele więcej hostii, żeby rozdać właśnie przynajmniej w dzień wielkanocny Komunię Świętą tym, którzy prosili mnie o to właśnie.
No pięknie. Tak. Bóg zapłać. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Do usłyszenia, księże Infułacie. Z Panem Bogiem. Cześć Boże. Naszym gościem był ksiądz Infułat Stanisław Jerzy, wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. I jak słyszymy, tutaj przyjaciel, oczywiście Polski, ale także i Radia Maryja, Telewizji Trwam, słuchaczy naszych. Dziękujemy mu za to i wszystkim też kapłanom życzliwym, dobrym, pracującym właśnie tam, we Francji, poza granicami ojczyzny, służącym Polakom, ale nie tylko. Również Bóg zapłać.